Czas reakcji w Radiu Szczecin.
No, jakieś nieliczne się może pojawiają, ale generalnie nie jest dobrze w tym roku z grzybobraniem. Był taki wysyp w sierpniu, czy na przełomie lipca i sierpnia nawet, a teraz tych grzybków jak na lekarstwo. Pozdrawiamy wszystkich grzybiarzy i także innych słuchaczy. Kłaniamy się i zapraszamy. W piątek 19 września czas reakcji zrealizuje Kamil Flaszak. Karolina Stefaniak jest wydawczynią audycji, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. 510-37-36 to jest numer telefonu do studia. Do Karoliny można dzwonić i drugi numer czujny, czynny całą dobę 510-37-32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Najpierw pójdziemy na pewne schody, ale na nie wchodzić lepiej na razie nie próbować.
Dzień dobry, kłania się Tokarski Jerzy z ulicy Szymonowica 25. Chodzi o rozsypujące się schody pomiędzy ulicami Szymonowica a Zdrojową. Rozmawiałem z panią przewodniczącą Rady Osiedlowej. To mi powiedziała, żebym zadzwonił do pana Janusza Wilczyńskiego z czasu reakcji. On jest władny załatwić sprawy na osiedlu Arkońska Niemierzyn. Dziękuję bardzo.
Muszę sprawdzić, czy jestem na liście płac Rady Osiedla Arkońskie Niemierzyn. Dziękuję za to zaufanie i oczywiście będzie nasza interwencja. Podejmiemy odpowiednie działania. No i mam nadzieję, że moja moc sprawi, że schody zostaną jak najszybciej, jeszcze przed sezonem jesienno, mocno jesienno i tym zdecydowanie zimowym, zostaną naprawione. Czas powiedzieć, o czym dzisiaj w audycji. Zielone torowiska tramwajowe. Nasz słuchacz, a jakże wywołał ten temat. W Szczecinie są w Alei Piastów i na ulicy Wawrzyniaka, ale słuchacz chce ich więcej. Podaje przykład Warszawy, tam już 55 km zielonych torowisk. Oczywiście tam jest więcej linii tramwajowych niż u nas. Jest w Warszawie już 55 km i pyta, czemu na już wyremontowanym odcinku torów na Matejki, tam już jedna nitka jest zrobiona, torowiska, nie ma trawy pomiędzy szynami. Około 12.20 rozmowa z rzecznikiem spółki Tramwaje Szczecińskie Wojciechem Jachimem w tej sprawie. Właśnie. O 12.30 będziemy rozmawiali o hałasie w Szczecinie emitowanym przez samochody i motocykle, również te, które mają pozmieniane, podtuningowane tłumiki, no i wydają z siebie niewyobrażalne dźwięki. Dzwonią do nas słuchacze, skarżą się, chociażby mieszkający przy Alei Wyzwolenia, czy też przy Placu Rodła, ale nie tylko stamtąd. I w Szczecinie powstaje petycja w sprawie hałasu emitowanego przez niektóre auta i motocykle. No i zapytamy naszego gościa, do kogo jest adresowana petycja i jakich działań oczekują chociażby od władz miasta, czy może od policji, inicjatorzy tej petycji. A na zakończenie naszej audycji zaprosimy słuchaczy na wydarzenia związane ze zbiórką na rzecz Adasia Orlika, syn naszego kolegi. Adaś Orlik już teraz 4 lata będzie kończył. Zbiera na walkę z chorobą, śmiertelną chorobą, dystrofią mięśniową Duchenna, która upośledza mięśnie, także człowiek nawet nie może niestety oddychać i umiera. Tego nie chcemy. Ratunkiem jest terapia genowa. Już prawie 9 milionów na koncie zbiórki. Potrzeba 15. I kolejne wydarzenia. Jedno w Szczecinie na Dziewokliczu w sobotę, drugie w niedzielę w Dargobondzu, to tam na trasie nad morze. O szczegółach tych wydarzeń, a także o niesamowitej gratce dla kolekcjonerów powiemy w dalszej części audycji. A ta gratka to koszulka z tegorocznego rajdu Baja Poland. To znaczy koszulka jest z wizerunkiem roześmianego Adasia Orlika i oby tak pozostało, ale są autografy na tej koszulce, chociażby zwycięzcy już 9 raz z rzędu zresztą tego rajdu, Krzysztofa Hołowczyca i innych wygranych tej imprezy. To podamy te szczegóły dotyczące wydarzeń związanych z Adasiem Orlikiem o 12.45, a teraz wracamy do kwestii szczepień. Wczoraj był naszym gościem prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej, mówił, że coraz więcej aptek przystępuje do programu, dzięki któremu możemy także przeciwko grypie zaszczepić się w aptece, ale czy tak łatwo jest rzeczywiście pójść do swojego lekarza rodzinnego, wpisać się na przykład na internetowym koncie pacjenta i pójść się zaszczepić? Czy można to zrobić z marszu?
Dzień dobry, witam. Cześć. Po wczorajszej audycji, w której wypowiadał się pan prezes Izby Aptekarskiej, to po prostu tylko złożyć ręce do klaskania i kraskać. Z tego wychodzi, że system jest skuteczny, działa, wszyscy się mogą zaszczepić, nie ma żadnego problemu. ze szczepieniami. Z mojego doświadczenia jednak wynika zupełnie inaczej. Jestem ojcem czwórki dzieci. Jeżeli chodzi o dzieci, w chwili obecnej nie ma możliwości wskazania przez ministerstwo, ewentualnie przez aplikację IKP, miejsca, gdzie te dzieci mogę zaszczepić. Przedział od 3 do 14 roku życia. W całej Polsce nie ma możliwości. Ja jako osoba dorosła, mieszkaniec, przyjmijmy to Szczecina, zaszczepić się mogę, ale na przykład tylko i wyłącznie w Goleniowie. Czym się różni Szczecin od Goleniowa? Że w Goleniowie są szczepionki i terminy dostępne, a w Szczecinie nie. Niech każdy ze słuchaczy wejdzie na swoje, jeżeli ma IKP, i niech spróbuje się dokopać do tego skierowania, które zostało wystawione na początku września, z którego można skorzystać pewnie pod koniec roku albo i nie. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że pani rzecznik zachodniopomorskiego NFZ wypowie się w tym temacie. Tylko proszę nie słuchać opowieści pod tytułem, że akcja szczepienia rozpocznie się dopiero pod koniec września, no bo to pogoda jest taka, jaka jest. Także na początku września już to powinno być procedowane, już to powinno wchodzić w życie. Każdy z nas powinien się szczepić. Jeżeli chodzi o szczepienia przeciwko grypie w aptekach, najbliższy termin to jest tak mniej więcej tydzień, dwa tygodnie, który jest dostępny, żeby się zaszczepić. No to też tak chyba słabo, co? Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Z jednej strony słabo, a z drugiej o tyle dobrze, że są chętni do tych szczepień, ale rzeczywiście, jeżeli dostępność jest mniejsza, to ktoś może z tego szczepienia zrezygnować. Wrócimy do tematu, tak jak pan zasugerował, gdy tylko rzeczniczka NFZ-u będzie dla nas dostępna, to podejmiemy ten temat raz jeszcze. Myślę, że najprostszą jednak drogą do zaszczepienia się jest udanie się do swojego lekarza rodzinnego, a nie na konto IKP online i po prostu tu on wystawi skierowanie, receptę zrealizujemy i w tej samej przychodni się zaszczepimy. Jeżeli tak nie jest, to prosimy o telefony. Czujny 510 37 32 do studia 510 37 i 36. A teraz wracamy do wczorajszej audycji. Do tej audycji zainspirował nas słuchacz. Mówił o konkretnym skrzyżowaniu Malczewskiego Matejki, gdzie widzi, jak nagminnie wielu kierowców nie używa kierunkowskazów, mimo że skręca, nie tylko, że zmienia pas ruchu, ale skręca w jedną z tych ulic. No i zaprosiłem wczoraj pana Filipa Gregę, instruktora nauki jazdy, eksperta do spraw bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się państwu jeszcze raz.
Po naszej audycji, myślę, że ona była za krótka i po naszej za krótkiej rozmowie zadzwonił taki telefon.
Mam wrażenie, że pan redaktor zaprosił kogoś, kto wytłumaczy ludziom, czemu mają używać kierunku i nie lekceważyć tego, a jeszcze bardziej to skomplikowało, świadczy o tym, że nawet poprawiał pana redaktora. Po prostu ludzie, włączajcie kierunki wcześniej. Główna zasada jest taka, że to chodzi o zamiar zrobienia czegoś, a nie, że włączamy kierunek, kiedy już skręcamy, bo akurat wtedy kręcimy kierownicą, wtedy palec się wystawi na kierunek. Po prostu zamiar zmiany pasa ruchu. Do widzenia, pozdrawiam.
Dziękujemy, nic dodać, nic ująć. Ja jestem do tego, żeby mnie poprawiać, bo jestem do zadawania pytań głównie, a eksperci są do wypowiedzi. Panie Filipie, no to wracamy jeszcze raz. Generalnie jest taki problem wśród naszych kierowców, że za mało i za rzadko używają tych kierunkowskazów z taką nonszalancją.
No to pan słuchacz absolutnie ma rację. Ja się nie spodziewałem, że my w ogóle musimy rozmawiać o tym, że kierunkowskaz służy do pokazywania zamiaru, a nie faktu w realizacji manewru jakiegoś tam, więc tu się chyba nie zrozumieliśmy, ale oczywiście ma rację. Kierunkowskaz zawczasu i wyraźnie. Przepis w ten sposób to definiuje. Zawczasu to nie oznacza za wcześnie, to oznacza w odpowiedni sposób, czyli w taki sposób, aby inni uczestnicy ruchu mieli szansę dostrzec i zrozumieć nasze intencje. Co my za chwilę zrobimy? My ich przed tym ostrzegamy, informujemy ich o tym, bo dla nich to jest ważne, ponieważ oni podejmują decyzje w oparciu o to, co widzą. Jak nagle ktoś skręca, nie używając kierunkowskazu, to się często wiąże z intensywnym hamowaniem, z zagrożeniem. Jeżeli włączymy odpowiednio wcześniej kierunkowskaz, to damy szansę temu kierowcy z tyłu, aby już może sobie zmienił pas ruchu, może zwolnił. Różne są sytuacje. Informujemy o zamiarach, a nie o faktach. Włączenie w trakcie wykonywania manewru już nie ma żadnego sensu. Nie potrzeba, bo już widzimy, co robimy.
No tak to rzeczywiście jest. We wczorajszej audycji pan podał przykład takich rond, kiedy ja powiedziałem, że prawy kierunkowskaz zjeżdżamy. Nie zawsze okazuje się ten prawy kierunkowskaz, nie na wszystkich rodzajach rond. Posłuchajmy telefonu.
No witam, chciałem się odnieść do rond, na których się nie używa prawego kierunkowskazu przy zjeździe. To co pan Grega mówił, no na Szczecinie nie ma takich rond, ale takie ronda występują właśnie głównie w Gorzowie Wielkopolskim. Innych miast nie pamiętam, czy widziałem takie. I tam w Gorzowie Wielkopolskim, tak jak pan Grega mówi, są strzałki kierunkowe, tak jak się zjeżdża na wprost, nie używa się prawego kierunkowskazu. U nas w Szczecinie praktycznie na każdym rondzie się używa prawy kierunkowskaz do zjazdu. Nie widziałem takich rond, jak są w Gorzowie. Pozdrawiam, Paweł ze Stepnicy.
Pozdrawiamy, mam nadzieję, że ronda to nie jest osobna dziedzina wiedzy, chociaż ta nadzieja jest płonna, bo kiedy rozmawiamy, panie Filipie, o rondach, o zachowaniu na rondach, to telefony się zawsze zagrzewają. Mamy pełno komentarzy, pytań. Jak się pan do tego odniesie?
Absolutnie. Tak jak wczoraj zastrzegałem, ja wskazywałem tam jedno miejsce, które wydawało mi się, że ma takie oznakowanie, ale też, jak mówiłem, nie miałem pewności. I po audycji oczywiście przejrzałem na szybko mapę i tu słuchasz ma jak najbardziej rację. W Szczecinie faktycznie tego rodzaju organizacji ruchu nie mamy. Natomiast nie tylko w Gorzowie, ale naprawdę w całej Polsce są takie skrzyżowania. Rondo, to, że coś nazywamy rondem, czyli ma znak C12, czyli tak zwany ruch okrężny, to jeszcze nie oznacza, że zawsze zachowujemy się tam dokładnie tak samo, dlatego że ronda mają bardzo różne kształty. One mogą mieć wyspę centralną małą, większą, bardzo dużą, ale niekoniecznie okrągłą, czasami kwadratową, prostokątną. W środku na wyspie centralnej mogą stać budynki i to też będzie rondo. Wszystko zależy przy używaniu kierunkowskazu od tego, co my tak naprawdę będziemy robić, aby informować o swoich zamiarach. Jak w lewo, to w lewo, jak w prawo, to w prawo, jak prosto, to prosto. Jeżeli tego nie zrozumiemy, będziemy się wykazywali jakiegoś rodzaju, nie wiem, egoizmem, bo ja to odbieram jako egoizm, jako ignorancję wobec innych uczestników ruchu, no to nigdy nie będzie dobrze, nigdy nie będzie sprawnie. Ronda wymyślono po to, żeby było płynnie, żeby było troszkę wolniej, oczywiście, ale płynnie. No ale jeżeli nie będziemy sobie wzajemnie pokazywali swoich zamiarów, to płynnie nie będzie.
Porozmawiajmy o zasadach dotyczących używania kierunkowskazów, panie Filipie. Już wiemy, że ułatwiajmy innym życie i musimy zawczasu poinformować o swoim zamiarze, a nie włączać ten kierunkowskaz, kiedy już ten zamiar, zmieniamy na przykład kierunek ruchu, realizujemy. Proszę powiedzieć, jak to jest z użyciem kierunkowskazu przy zmianie pasa ruchu? Trzeba go używać, czy czasem można, ale lepiej używać, żeby inni wiedzieli, co robimy?
Nie, tutaj przepis expressis verbis, czyli wprost nakazuje użycie kierunkowskazu. Tutaj nie mamy dowolności, nie ma takiej sytuacji, że no w zasadzie to nikomu niepotrzebne, nikogo tu nie ma, no to nie trzeba. Nie, tu w tym przypadku trzeba na 100%, bo ustawa wprost nakazuje ten zamiar zmiany pasa ruchu w przypadku zamiaru zmiany pasa ruchu sygnalizowania kierunkowskazem. Mamy przy zmianie pasu 3 obowiązki, jeden z nich to właśnie zawczasu i wyraźnie zasygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu.
No i pamiętać należy chociażby, że skręcanie i włączanie się do ruchu, a użycie kierunkowskazów, tutaj każdy wjazd z drogi podporządkowanej wiąże się z koniecznością zasygnalizowania takiego zamiaru.
Wjazd z drogi podporządkowanej nie jest włączaniem się do ruchu. Włączenie się do ruchu to zupełnie inny stan prawny, więc tego nie możemy mieszać, ale odpowiadając na pana pytanie, czy wyjeżdżając z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem zawsze włączamy kierunkowskaz, odpowiedź musi brzmieć nie, nie zawsze. Z prostego powodu. Czasami może to być skrzyżowanie z tak zwanym łamanym pierwszeństwem i będziemy jechać na wprost z drogi podporządkowanej. Nie będziemy używali kierunkowskazu. Prawda?
No tak, to jest, zgadza się.
No właśnie, ale to oczywiście pan redaktor użył takiego skrótu myślowego w najbardziej typowej sytuacji. Nie ma nic z tym dziwnego. Tylko to jest świetny dowód na to, jak my często błędnie interpretujemy przepisy, bo używamy właśnie jakiegoś tam swojego, tego co sobie tam w głowie ułożyliśmy, ale ktoś, kto nas słucha, już może myśleć o zupełnie innej sytuacji. Dlatego tak dużą odpowiedzialność trzeba przykładać, kiedy mówimy o przepisach ruchu drogowego.
Kierunkowskazy przy wyprzedzaniu zawsze używamy, czy to zależy?
Wczoraj o tym mówiłem, ale nigdy nie używamy. Tak. Nigdy nie używamy kierunkowskazów przy wyprzedzaniu, ponieważ wyprzedzanie nie jest związane z niczym innym niż tylko jazdą szybciej obok innego uczestnika ruchu jadącego w tym samym kierunku. Natomiast znowu ten skrót myślowy który wiąże się z wyprzedzaniem, zwykle wiąże się z trzema manewrami. Najpierw manewrem zmiany pasa ruchu, następnie manewrem wyprzedzania, a następnie znowu manewrem zmiany pasa ruchu, powrotu na prawy pas, czyli wjechania przed
samochód. A jak zmieniamy pas ruchu, to jednak używamy kierunkowskazu.
Bez wątpienia, oczywiście bez wątpienia, za każdym razem używamy, zarówno zmieniając na lewy pas, kiedy przygotowujemy się do wyprzedzania, jak i wracając na prawy pas, również używamy kierunkowskazu. I tu też ważna uwaga i częsty błąd kierowców. W trakcie wyprzedzania oni mają pozostawiony lewy kierunkowskaz. To bardzo zły pomysł. My w trakcie wyprzedzania powinniśmy już zgasić ten lewy, bo już zmieniliśmy pas ruchu, jedziemy prosto sąsiednim pasem ruchu, wyprzedzamy, jedziemy szybciej od tego pojazdu wyprzedzanego i potem prawy i wracamy.
Kiedy na naszym pasie ruchu stoi jakiś pojazd, my chcemy go ominąć czy wyminąć, jak to się precyzyjniej mówi?
Nie, ominąć, a nie wyminąć. Wymijanie to jest inny stan prawny. Tak, wymijamy się z pojazdami jadącymi sprzeciwka, a omijamy pojazdy i inne elementy przy drodze, które się nie poruszają.
Jeżeli omijamy i zmieniamy pas ruchu, to również kierunkowskaz.
No nie da się w zasadzie ominąć bez zmiany pasa ruchu, chyba że uznamy, że jest tam wyznaczony pas ruchu, ale bardzo, bardzo szeroki i na przykład omijamy taką głęboko zapadniętą studzienkę czy kałużę na przykład i wtedy nie musimy najeżdżać na linię rozdzielającą pasy ruchu, no to formalnie nie dochodzi do zmiany pasa ruchu i tutaj przepis nie nakazuje nam wprost włączenia kierunkowskazu, ale artykuł 3, który nakazuje nam jazdę na skróty mówiąc, mądrą, bezpieczną i nie stwarzającą zagrożenia, podpowiada, że warto użyć tego kierunkowskazu nawet w obszarze swojego szerokiego pasa ruchu, bo ktoś jadący za nami może nie wiedzieć, że my omijamy że coś będziemy za chwilę omijać. No i tak naprawdę on wjedzie w tę dziurę czy no jakieś zagrożenie. Poinformujmy go o tym wcześniej. Będzie dla niego bezpieczniej.
Informujmy się wcześniej o naszych zamiarach, a nie później. I to właśnie o to chodzi w używaniu kierunkowskazów. Pan Filip.
Mamy jeszcze chwilę?
Mamy jeszcze minutę, na jedną proszę rzecz. Bardzo. Tak?
Super, bo wczoraj był ten temat poruszony i padły takie pytanie. Jest duży problem z używaniem lewego kierunkowskazu na rondzie. Niektórzy i wielu takich ludzi jest twierdzi, że się tego nie robi, bo na rondzie się nigdy nie jedzie w lewo. No nie, nie jest to prawdą i abstrahuję już od tych sytuacji, gdzie jest oznakowanie ewidentnie poziome strzałki w lewo, prosto i tu nikt nie powinien mieć wątpliwości, ale pamiętajmy o tym, że musimy o sobie wzajemnie pamiętać. No weźmy to takie dosyć klasyczne skrzyżowanie w Szczecinie ulicy Mazurskiej i Rajskiego. Tam jest takie małe rondo. Kiedy dojeżdżamy do niego i sprzeciwka ktoś dojeżdża, no to przecież każdy z nas chciałby wiedzieć, że za chwilę ten ktoś przetnie nam tor jazdy, bo będzie jechał po rondzie w lewo, a nie na wprost. Włączmy mu ten kierunkowskaz. Tak samo jak przy łamanym pierwszeństwie, kiedy jedziemy drogą z pierwszeństwem, skręcamy w lewo. Ktoś sprzeciwka też chce wiedzieć, że my pojedziemy w lewo. To jest dokładnie ta sama sytuacja. Wzajemnie sobie pokazujmy, a będziemy wszyscy bezpieczniejsi i ta satysfakcja z jazdy będzie dużo lepsza.
Więcej życzliwości na drodze. Pan Filip Grega, ekspert z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dziękuję bardzo.
Kłaniam się, wszystkiego bezpiecznego.
A no tak, pozdrawiamy. To jest czas reakcji 12:24. Teraz można by powiedzieć wszystkiego zielonego. Przy naszym telefonie pan Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Tomasz napisał, fajnie, że remontowane są torowiska jak na przykład na Powstańców, Kolumba, Matejki, ale mam pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za pomysł torowisk nie w drogach, tylko odseparowanych, podkreśla pan Tomasz, aby je realizować betonowe albo stłuczniem. Czy to linia kolejowa pyta? W większości polskich, ale nie tylko polskich miast, jeśli torowiska nie służą służbom, jak policja, straż, karetka, jako pasy wydzielone, projektuje się torowiska trawiaste, na przykład w samej Warszawie do końca roku będzie 55 km torowisk zmienionych na trawiaste, a u nas trend jest zupełnie odwrotny. Czy problemem jest to, że nie macie osoby, która by to potem pielęgnowała? Czy u nas musi być byle jak? Nie można myśleć przyszłościowo, aby wizualnie też wyglądało to dobrze, a nie było po prostu. I w tej sprawie, kiedy odczytałem wczoraj tego maila, jeszcze zadzwonił nas nasz stały wierny słuchacz.
Dzień dobry, Henryk. Ja w sprawie tych torowisk trawiastych, że ojejko, rewelacja, jak to pięknie wygląda. I
na Wawrzyniaka i te tylko chwalić. Ale proszę Państwa, nie do końca, bo przyjechała w tym podnośnik, coś tam się stało z tą trakcją, wjechali ciężkim samochodem i takie kolejiny zrobili, że potem był krzyk, szukajmy, kto to zdewastował, kto to zepsuł. Jak to wyglądało? Przecież to nie można powiedzieć, że w 100%, że się nic nie stanie. Będzie takie deszcze, będą, wjadą samochodem i będzie po ptakach. Dziękuję.
Pamiętam takie trudne sytuacje rzeczywiście z uszkodzeniem takiego trawiastego torowiska na Wawrzyniaka. Nie wiem, czy na Piastów, ale na Piastów chyba też się zdarzało. Panie Wojciechu, jak to jest z tymi torowiskami? Będzie ich więcej w Szczecinie, czy na razie pas i nie będzie tych trawiastych torowisk?
Znaczy kilka odcinków mamy, rzeczywiście one funkcjonują i zgadzam się, że no te torowiska mają swoje zalety, są na pewno bardziej estetyczne, bardziej ekologiczne, tłumią hałas, ale też mają swoje wady i to też powinniśmy brać pod uwagę, no przede wszystkim koszty. Koszt budowy powiedzmy takiego tradycyjnego podsypkowego torowiska to jest około 7 milionów złotych, natomiast mówimy teraz o szacunkach, bo jakichś takich dokładnych z ostatnich, nie wiem, przetargów nie mam danych, natomiast no szacunkowo około 7 milionów złotych, natomiast takiego zielonego torowiska między 9 a 10 milionów.
To jest jeden kilometr.
Kilometrze to pojedynczego torowiska, tak. Więc no właściwie mówimy o różnicy w milionach, no a torowiska, jak wiemy, w Szczecinie mamy tych torowisk no około 120 kilometrów, więc jeżeli przełożymy to na te kilometry, to wychodzą już setki milionów. Oczywiście to jest tylko czysta teoria, bo wiadomo, że wszystkich torowisk na zielone na pewno nie możemy przerobić, ze względu chociażby na to, że priorytetem dla organizacji ruchu jest wprowadzanie udogodnień dla pasażerów poprzez stosowanie wspólnych przystanków autobusowo-tramwajowych. W związku z tym no, zastosowanie torowisk zielonych na głównych węzłach szlaków komunikacyjnych jest mocno ograniczone. No i to, o czym mówił pan przez telefon, ten pan ostatni.
Pan Henryk,
torowiska, tak, te torowiska podsypkowe są po prostu łatwiejsze w eksploatacji. Jest do nich łatwiejszy dostęp, są tańsze w budowie, są łatwiejsze w eksploatacji. No i poza tym utrzymanie ich jest po prostu też tańsze, bo samo zbudowanie torowisk zielonych to jedno, ale potem trzeba też o nie dbać. To są dodatkowe koszty, które tutaj też trzeba by brać pod uwagę.
No właśnie, bo w Alei Piastów ono świetnie sobie radzi, bo tam są lipy, prawda, i te drzewa zacieniają je, ale tam, gdzie jest palące słońce, tak samo na Wawrzyniaka też trochę drzew osłania, to rzeczywiście wymaga podlewania. No i oczywiście ten aspekt ochrony środowiska jest tutaj ważny, bo trawa ma to do siebie, że absorbuje różnego rodzaju zanieczyszczenia, obniża temperaturę, ale tak jak pan powiedział, około 2 milionów więcej za kilometr torowiska, to zdecydowanie robi wrażenie. Czyli na Matejki, tam gdzie jest teraz prowadzona torowa rewolucja, tak to nazwijmy na tym odcinku, będzie normalne stłuczniem torowisko, tak jak już widać po jednej nitce oddanej tego
znaczy,
toru.
Akurat Matejki to nie jest jakby część torowej rewolucji, ponieważ to jest po prostu remont.
Tak, ja tak wszystko powiedziałem.
Wymagał dosyć szybkiej reakcji. Tutaj też czas miał znaczenie, dlatego że no i pieniądze oczywiście. Remont nie wymaga zgłoszenia do powiedzmy organu administracji budowlanej. Natomiast już przeprojektowanie, czyli budowa na przykład zielonego torowiska w miejscu, gdzie było torowisko zwykłe podsypkowe, no wymagałby takiej procedury administracyjnej, która by znacznie wydłużyła całą tą operację. Tutaj rzeczywiście trzeba było działać szybko.
No to w takim razie tutaj mamy szybkie działanie na Matejki i tu będzie torowisko stłuczniem, tak?
Natomiast no jakby tutaj jeszcze bardzo ważna rzecz. No my jako tramwaje szczecińskie wykonujemy, znaczy tak, dbamy o utrzymanie torowiska, ale w zakresie, który jakby związany jest z możliwościami budżetowymi. To finansowanie pochodzi z budżetu Szczecina i tutaj jesteśmy ograniczeni tymi możliwościami, które daje nam budżet Szczecina. No i jakby ta decyzja o tym, jaka jest, chociażby jaki jest rodzaj torowiska, no zapada na poziomie budżetu miasta. Te wszystkie wydatki związane z utrzymaniem torowisk w Szczecinie są zdecydowane na poziomie budżetu miasta.
Pan Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. W najbliższym czasie nie ma planów, że powstanie gdzieś zielone torowisko?
Nie, nie mam informacji o takich inwestycjach w tej chwili. Natomiast wszystkie podsypkowe torowiska, te tradycyjne, można dosyć łatwo przekształcić w torowiska zielone, no ale to wymaga i decyzji finansowych, i nowych projektów, które powinny zostać przygotowane, aby takie przedsięwzięcie przeprowadzić.
Dziękujemy za rozmowę, pozdrawiamy.
Dziękuję, do usłyszenia.
Nie wiem, czy słuchacze zauważyli, ale kiedy jeżdżę po różnych miastach, to są różne zwyczaje też dotyczące tego tłucznia, który leży na torowiskach. Są takie miasta, gdzie tory są wyniesione i ten tłuczeń jest właściwie na krawędzi dolnej szyny, a są takie jak Szczecin, gdzie w większości miejsc tory są zasypane tłuczniem aż po ten wierzchni szlif błyszczący, po którym toczą się koła tramwajów. To jest ciekawe, prawda, że co kraj, co miasto, to obyczaj. 7 milionów złotych kilometr torowiska z tłuczniem tradycyjnego, a takiego zielonego 9 milionów złotych. To rzeczywiście robi wrażenie, ta różnica, i daje dużo do myślenia. A te torowiska z tłuczniem tak swoją drogą ratuje rozchodnik. To jest taka niesamowita roślina o żółtych kwiatkach, która na niczym po prostu rośnie i sobie rośnie pomimo upału, słońca, potrafi pięknie kwitnąć i to wtedy bardzo ładnie wygląda. To jest czas reakcji, piątek, 19 września. Za kilka minut porozmawiamy o takich ludziach, którzy mają dosyć hałasu emitowanego przez głośne motocykle i samochody w Szczecinie. Raport Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawia złudzeń. W Szczecinie trudno o dobry sen, bo to właśnie stolica Pomorza Zachodniego jest najgłośniejszym polskim miastem w czasie nocnym. No, tak można powiedzieć, że na podium są także Gliwice i Chorzów, ale właśnie Szczecin. 8% wszystkich mieszkańców miasta codziennie naraża swoje zdrowie z powodu hałasu, a w ciszy najbardziej przeszkadzają nam w dzień kosy i kosiarki. Oczywiście także wozy uprzywilejowane, ale to zostawmy, ale także uciążliwi są motocykliści czy też kierowcy samochodów, które mają zmodyfikowane tłumiki. Urządzają sobie na terenie miasta po prostu zabawy. Często są to osoby moim zdaniem zaburzone, bo jak można komuś sprawiać przykrość i to nas cieszy, kręci. Trudno to po prostu zrozumieć. Ale są tacy ludzie, którzy mówią, że im nie jest wszystko jedno. Oczywiście do tych ludzi, którym nie jest wszystko jedno, należy policja, bo na naszej antenie, gdy rozmawialiśmy o hałasie chociażby w okolicach Galaksy, w okolicach Placu Rodła czy na Jagiellońskiej, to policja zawsze mówi to samo. Trzeba dzwonić na 112 i dyżurny wyśle patrol. Czy to działa, czy to odnosi skutek? Nie wiem. A przy naszym telefonie gość, pan Szymon Nieradka, Miejska Agenda Parkingowa. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Mogę od razu odpowiedzieć na pytanie,
czy to działa? Oczywiście, proszę bardzo.
Zachęcam państwa do tego, żeby dzwonić, pomimo tego, że to działa albo źle, albo wcale. Już tłumaczę. Niestety operatorzy 112 oczekują od nas podania liczby, marek oraz numerów rejestracyjnych pojazdów, które zakłóciły ciszę. No, to jest bardzo trudne. Trzeba by było stać i filmować, bo trudno wychwycić moment, który zazwyczaj trwa kilka sekund, kiedy ktoś niezrównoważony psychicznie przejedzie 80 czy 100 km na godzinę przez centrum miasta. Więc to działa bardzo słabo, natomiast nadal uważam, że jeżeli nie będziemy dzwonić, no to policja będzie mówić, że proszę państwa, nie ma sygnałów od mieszkańców, że to jest problem. Więc proszę dzwonić na 112. W takich chwilach należy to robić. Od czasu do czasu to się udaje, ta presja oddolna też jest potrzebna.
Panie Szymonie, przemoc akustyczna, pojazdy hałasują i trują. Niektórzy nie nazywają tego przemocą, ale hałas wielu mieszkańcom przeszkadza. Powiedzcie, do kogo adresujecie, bo to nie tylko pan, proszę powiedzieć, kto jest jeszcze z panem inicjatorem tej petycji, do kogo ją adresujecie, jakie są jej cele?
Zaczynając od końca, jest to petycja, która powstała w wyniku debaty, która się odbyła 30 sierpnia. debaty poświęconej bezsensownemu hałasowi w mieście. Za chwilę zrobię to rozgraniczenie. Jestem jej współautorem razem z panem Jastrzczakiem, który jest mieszkańcem ulicy Jagiellońskiej. Bardzo mu z tego tytułu niestety współczuję. I adresujemy ją do Rady Miasta. Oczywiście adresatów można było tutaj znaleźć wiele. Można adresować ją do WIOŚ-u, czyli do instytucji, która powinna teoretycznie dbać o środowisko i między innymi o nasze dobro w tym zakresie. Moglibyśmy ją adresować do Warszawy, do polityków, żeby zrobili na przykład możliwość stawiania fotoradarów akustycznych, jakkolwiek by to zabawnie brzmiało. Moglibyśmy ją kierować do policji. Natomiast uznaliśmy, że przy obecnych rozwiązaniach prawnych poprawnym adresatem jest Rada Miasta, bo to ona ma wpływ na to, jak wyglądają nasze ulice i czy na naszych ulicach w strefie tempo 30 można jechać 80 km na godzinę, czy naprawdę nie można. Bo przykład ulicy Wojska Polskiego, na której tych rajdów jest dużo, dużo mniej, w odróżnieniu od ulicy Jagiellońskiej, pokazuje, że rozwiązania infrastrukturalne na przykład mogą sprawić, że ta zabawa jest dużo bardziej uciążliwa.
Czyli te garby, spowalniacze potrafią spowodować, że jest ciężko. I bardzo dobrze tym, którzy takie zabawy chcą urządzać.
To są pojazdy, które zwyczajnie mają nisko zawieszenie poprzez wkładanie opon, które też nie służą do jezdy tak naprawdę po mieście. W związku z czym, no tak. Tak, to trochę utrudnia tę zabawę i naprawdę można robić różne rzeczy, powykręcać trochę tę ulicę, być może zrobić parkowanie raz po jednej, raz po drugiej stronie, które spowoduje, że każdy zrównoważony emocjonalnie człowiek przejedzie 30, nawet 40 na godzinę, natomiast przejechanie 60 km na godzinę jest fizycznie niemożliwe. I to jest jeden z punktów petycji, którą skierowaliśmy do Rady Miasta.
No właśnie, jeden z punktów to jest to, a mówicie w tej petycji także o czasowym zamykaniu ulic w rejonie na przykład placu Zamenhofa, czyli w ciągu Jagiellońskiej, tak?
Dokładnie tak. Uważamy, że jednym z rozwiązań jest, tamten region stał się deptakiem głosami pieszych. Tam tak naprawdę każdy, kto wjeżdża w ten teren i próbuje znaleźć miejsce parkingowe w weekend, to jest szaleńcem. Tam nie przyjeżdża się po to, żeby zaparkować, tam się przyjeżdża po to, żeby pohałasować i poszpanować. Nie ma to już naprawdę żadnego uzasadnienia. Mieszkańcy swoimi nogami zrobili z tamtego obszaru deptak. Przy czym zaznaczę, że ja nie jestem dużym fanem zamknięcia fizycznego, tak jak jest to w przypadku deptaka. Natomiast jestem fanem, który znamy na przykład z Warszawy na krakowskim przedmieściu, czyli weekendowego zamykania tej ulicy i powiedzenia, słuchajcie, tak może wyglądać miasto, kiedy nie odbywają się po nim wyścigi samochodowo-motocyklowe. Natomiast tych punktów jest tam więcej. No, oczekujemy także od Rady Miasta współpracy z policją w tym zakresie, wyposażeniem policji w sonometry, po to, żeby ten oczywisty gwałt na przestrzeni był ścigany z całą surowością.
A czy nasza szczecińska policja ma obecnie takie urządzenia? Sprawdzał pan to, sonometry, do wykrywania
hałasu? Nie zdążyłem tego sprawdzić, natomiast znam wyniki w Warszawie i wiem, że tam tych sonometrów było 12, natomiast przez cały styczeń te 12 sonometrów były użyte 3 razy, więc jest kilka problemów, które są z tym związane, ale to jest trochę tak jak ze smogiem. Znaczy my zaczęliśmy się zajmować smogiem wtedy, kiedy ten problem tak naprawdę był dużo, dużo mniejszy. Nasza świadomość wzrosła, że to nas zabija. Hałas jest zjawiskiem, które dopiero dociera do nas. Natomiast niestety skala incydentalnego, bezsensownego, pozbawiona żadnego uzasadnienia hałasu narasta w przeciwieństwie do smogu. W związku z tym wierzę, że tutaj zarówno priorytety policji się zmienią, jak i priorytety polityków. No i moją nadzieją pozostaje to, że szanowni panowie motocykliści jeżdżący w kółko przejadą w końcu przed budynkiem ministra, czy innego radnego w naszym wypadku i ta zabawa się ukróci, bo to się trochę do tego sprowadza. Oni po prostu na razie irytują mieszkańców centrów i mieszkańców osiedli z wielkiej płyty, przy których są duże arterie. Natomiast oni jeżdżą po tych osiedlach, na których mieszkają, na table. Natomiast po cichu liczę, że w końcu i tam dojadą i wtedy ten problem się, zapewniam pana, gwałtownie rozwiąże. Tak jak się udało rządowi teraz w ciągu 2 tygodni wrzucić obowiązek noszenia kasków przez 16-latków na rowerze, to widać, że można bardzo sprawnie przeprowadzać zmiany legislacyjne, jeżeli się tylko chce.
Badania techniczne i wycofywanie z ruchu pojazdów z nielegalnymi tłumikami to oczywiście także państwa wniosek, ale co z tymi badaniami, jest ten problem, że one są raz w roku. Ktoś jedzie na badanie, ma wszystko w porządku, normalny tłumik, a potem po badaniu zakłada sobie inny.
Tak, natomiast policjant może nawet bez sonometru zatrzymać dowód rejestracyjny, jeżeli ma podejrzenie, że pojazd jest niesprawny, to nie ma żadnego problemu, żeby takich podejrzeń nabrać i wysłać takiego delikwenta na ponowne badanie. Więc są środki i oczywiście nasze przepisy nie ułatwiają tej pracy, ale to nie oznacza, że nie można nic zrobić. Faktycznie jednym z punktów jest uszczelnienie systemu kontroli takich pojazdów. Na przykład właśnie przez odbieranie dokumentów rejestracyjnych.
Czy macie pierwszą jakąś informację, jak radni reagują na tą petycję, czy na razie zbieracie podpisy i rozmowy z radnymi będą później?
Podpisy zostały już zebrane, nadal je zbieramy, natomiast formalnie sama petycja została już wysłana z 260 podpisami.
Warto by było zebrać więcej, bo to mało, panie Szymonie, 250 podpisów. Przecież ten problem dotyka kilkunastu tysięcy co najmniej mieszkańców, prawda?
Ta petycja jest faktycznie skoncentrowana na mieszkańcach centrów. Zebraliśmy te podpisy w tydzień. Nie mieli tutaj decydować, czy to jest dużo, czy mało. Mam wrażenie, że to jest wystarczająco dużo, żeby Rada Miasta się mogła nad tym pochylić. Przypomnę, że w przypadku naszego miasta już 300 głosów wystarczy, żeby samodzielnie uchwałę skierować na posiedzenie Rady Miasta, więc to jest naprawdę już porządna grupa ludzi, której głos nie powinien zostać zignorowany. Odbyła się już rozmowa z przewodniczącym tej komisji, do której skierowaliśmy ten wniosek, z Przemkiem Słowikiem. No i wiemy, że mamy pełne poparcie przynajmniej jednej osoby w Radzie Miasta. Natomiast wierzę i także z moich rozmów z radnymi wynika, że nie jest to jedyna osoba. Można to też poznać po tym, że interpelacje radnych dotyczących hałasu w różnych miejscach Szczecina nie są nowością. W związku z tym ten problem jest przez Radę, jak sądzę, zauważony.
No i na zakończenie.
Trudno naprawdę znaleźć obrońcę osób, które z premedytacją przyjeżdżają po to, żeby stwarzać zagrożenie i hałasować.
Oczywiście, że tak. Na zakończenie, gdyby jednak ktoś chciał pokazać, czy kto się w liczbie mnogiej, że jest nas więcej tych niezadowolonych z tego hałasu, ja także do nich należę. Czy można się gdzieś online podpisywać pod tą petycją?
Tak, na petycjeonline.com jest nasza petycja. Myślę, że najłatwiej do niej dotrzeć przez materiały z debaty i przez materiały, które umieszczałem i umieszczam nadal na kanale Stop Ham Szczecin. Tam można znaleźć tę petycję. Oczywiście zachęcamy też do bezpośredniego kontaktowania się z radnymi miejskimi, z państwa dzielnic i pisania mi na przykład w komentarzu, kiedy w końcu coś zrobicie w temacie hałasu. To nie jest tak, że oni nic nie mogą zrobić. Nie ma jednej instytucji, która może ten problem rozwiązać. Natomiast państwa presja ma sens. Gorąco do tego zachęcam.
Pan Szymon Nieradka, Miejska Agenda Parkingowa. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Pozdrawiamy, zachęcamy i teraz temat zmieniamy. Cel zbiórki to zdrowie i życie Adasia Orlika i ten cel coraz bliżej. Już 9 milionów na koncie zbiórki. Chcemy dobić do 15. No i te pieniądze są zbierane także przez różnego rodzaju wydarzenia plenerowe. Jutro i pojutrze takie wydarzenie. Zacznijmy najpierw od tego jutrzejszego. Zapraszamy słuchaczy właśnie w sobotę 20 września na festyn pod hasłem Płyniemy z Adasiem. Miejsce Toys Garden Szczecin Dziewoklicz, ulica Floriana Krygiera. Festyn rozpocznie się w samo południe, a przy naszym telefonie gość, pan Ryszard Fertała ze Szczecin Toys Garden. Dzień dobry.
Dzień dobry, redaktorze, dzień dobry Szczecinie.
Panie Ryszardzie, jakie atrakcje czekają tych, którzy przyjadą na Dziewoklicz jutro?
Oj, panie redaktorze, cały dzień, o 12 zaczynamy. Zawody w minigolfa, wyłaniamy najlepszego minigolfistę w Szczecinie. Pokazy Straży Pożarnej, Państwowa Straż Pożarna zaangażowała się w festyn. Ochotnicza Straż Pożarna ze Szczecina, Gryf, zaangażowała się w festyn. Klasyczny Szczecin, pokaz starych samochodów, mnóstwo ich będzie, cały parking. Pokazy motocykli, Stowarzyszenie Soku, Motoświrusy, Brotherhood. Co jeszcze? Westside, na wodzie, będziemy pływali ribem. Do wylicytowania przejażdżka ribem od Watercraft Shop w Warzymice. Też współorganizatora tej imprezy. Dwa koncerty, Deir, najlepsza kapela folkowa, koncert Igacki Band, pokazy tańca dziewczyn Exopolis, malowanie twarzy, koło fortuny, naprawdę mnóstwo. Bawimy się od 12 do 18. Rodzinnie zapraszamy, dla każdego coś znajdziemy. Wyścigi kajakami dla rodzin z dziećmi. Tata z dzieckiem, mama z dzieckiem. Nagrody, restauracja Fish and Chips fundowała vouchery. na miłą kolację po zawodach. Naprawdę będzie świetnie. Zapraszamy no wszystkich.
Zapraszamy jeszcze tylko tak gwoli tłumaczenia. RIB, co to takiego? To jest jakaś jednostka to pływająca, jest,
to
tak?
jest jednostka pływająca, taki ponton bardzo szybki. Cztery osoby, cała rodzina wsiada i watercraft. Znakomici chłopacy po rzece pokażą, jak wygląda prędkość, jak na filmach.
No i dochód naprawdę oczywiście z tych wszystkich świetnie. Wydarzeń, tak, rozumiem,
cały
dla Adasia.
Cały dochód idzie dla Adasia, pomagamy tak jak możemy. Zapraszamy wszystkich, nie potrzebujemy, potrzebujemy serca, tylko tyle, naprawdę. Zapewniamy świetną, miłą zabawę.
Zapraszamy w takim razie jutro od godziny 12:00. Szczecin Toys Garden Dziewoklicz. Pozdrawiamy, Ryszard Fertała.
Pozdrawiamy cały Szczecin. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo i od razu zaproszenie na niedzielę, bo właśnie nie wszystkie imprezy dzieją się w sobotę, niektóre w niedzielę i tak będzie właśnie w Dargobondzu. To ta trasa nad morze za Wolinem. Odbędzie się mecz charytatywny. Gramy dla Adasia, połączony z rodzinną imprezą. Tam będą także występy muzyczne, będą różne pyszności, słodkości, więc warto wybrać się także na ten mecz charytatywny i na ten festyn. On także od 12:00 na boisku właśnie w Dargobondzu. Kto się wybiera nad morze, a ma trochę padać, więc może nad morze nie do końca, albo przeczekać ten deszcz, to można właśnie pojechać na ten festyn do Dargobondza. Ale to nie wszystkie nasze propozycje, gdy mówimy o Adasiu Orlika i jego, o Adasiu Orliku i walce z DMD, bo zapraszamy także na Facebook licytację dla Adasia w walce przeciw DMD, tak to się nazywa. Jest tam wiele atrakcyjnych przedmiotów, których właścicielem może się nasz stać po wpłaceniu pieniędzy na leczenie chłopca. Do kupienia jest na przykład koszulka, uwaga, z podpisami zwycięzców tegorocznego rajdu Baja Poland, między innymi Krzysztofa Hołowczyca. W zakładce podcasty na stronie Radia Szczecin jest link do tej konkretnie zbiórki. Tam można sobie tę koszulkę obejrzeć. Na tej koszulce widać uśmiechniętego Adasia. No i te podpisy, między innymi taki ładny Bohomas, to chyba podpis Krzysztofa Hołowczyca. 9 razy Baje Poland ten rajd wygrał właśnie Krzysztof Hołowczyc. No i zaglądam, jeszcze się pomaga Adam Orlik. Właśnie w tej chwili, jak otworzyłem sobie tą stronę zbiórki, zobaczyłem, że jest 8 791 164 zł. Coraz bliżej wyjazdu Adasia. Zobaczymy, czy do Stanów, czy być może do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, żeby podać mu tam lek genowy, który zatrzyma dystrofię mięśniową Duchenna. Koszulka jest śliczna z uśmiechniętym Adasiem i miejmy nadzieję, że ten uśmiech nie będzie znikał z jego twarzy. Przypominamy, dwa wydarzenia. Jedno jutro od 12:00 na Dziewokliczu, drugie w Dargobondzu od 12:00, ale w niedzielę. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Czasu Reakcji. Dziękujemy za dziś. Prosimy o jeszcze, czyli czujny 510-37-32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Kamil Flaszak, Karolina Stefaniak i Janusz Wilczyński. Udanego weekendu. Do usłyszenia.